Pokażę Wam dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza. I tak, czasami jest, że jak sobie z kimś rozmawiam, a rozmawiam z różnymi ludźmi, i czasami mówię, że no, nie, co, jakoś Bóg pozwoli powiedzieć pewne rzeczy, które no, inni też powinni usłyszeć. I wtedy to jest zawsze lepsza ta kolejność, bo gorzej na przykład, jeżeli się najpierw coś mówi do wszystkich, a potem do pokazania do osoby indywidualnie, ktoś może pomyśleć, że kazanie było do tej jednej osoby. Tak kazanie można głosić, nie? Ale jeżeli coś się najpierw mówi do jednej osoby, a potem się mówi do wszystkich, to jest super kolejność, to tak właśnie jest wtedy. Wtedy nikt nie powie, że to jest do niego, że jest do wszystkich. Bo się zawsze kazanie głosi do wszystkich.
To jakaś osoba mogłaby się nie zadowolona poczuć, na przykład, nie? Że ktoś do niej tak kazanie głosi.
Że tylko do niej. No. Jeśli nie z innymi do niej, to nie powinno być w tym nic trafnego, bo przecież mówimy do ludzi, nie? No, tylko nie mówimy kazania z myślą o jednej osobie, bo wtedy jest to nadużycie. Ewidentne i nie może mieć miejsca. Ale jeżeli już się coś komuś powiedziało w toku indywidualnym, to dobrze.
Sam już tak przeczytałam, że ktoś usłyszał do jednej osoby. No chwała Bogu, bo pastor jest namaszczeniem do mnie, że dochodzi chociaż do jednej osoby.
Ale to jest też super, kiedy na przykład ktoś słyszy coś i myśli, że jest do niego, ale wie, że nie było opcji takiej, by się przygotował kaznodzieja. Wymian tej informacji. Przecież czasami tak jest, że przyjeżdża kaznodzieja z zewnątrz i ludzie myślą, że z pastorem rozmawia. Ja mnie to wiele razy, że gdzieś potem ludzie pytają się, czy pastor ci mówił. Nie, no mówi, żebym głosił po prostu. A czy mówi ci, o czym masz głosić? On sam nie wiedział, czym ja będę głosił. A ludzie podejrzewali, że to była zmowa. Dla mnie to wtedy super świadectwem na to, że Bóg używa zwyczajnego nawet nauczania w sposób bardzo proroczy. Był taki czas przed laty, kiedy się spotykaliśmy w stołówce przedsiębiorstwa robót drogowych i zacząłem w pewnym momencie zapraszać ludzi. Tak po prostu wiedziałem, że przyszedł czas na gości w Kutnie. I oni przyjeżdżając nauczali na zasadzie, no pytali się czasem, o czym nauczać. Ja mówię, no nauczyć, co masz w sercu w tej chwili, do czego Bóg cię tam prowadzi, co ostatnio jest świeże u ciebie. No więc przyjeżdżali, głosili jako nauczyciele, nie jako prorocy. A to było tak prorocze, że niektórzy mogli ze zboru podejrzewać, że ja chyba rozmawiałem z nimi. Ja sam byłem pod wrażeniem, że to jest tak perfekcyjnie dokładne na czas. Bóg potrafi tego tak używać. Nie mówię, że tak jest zawsze i wszędzie z reguły, ale naprawdę potrafi.
To bo jak przyjdzie, przepraszam, nie?
No, jeżeli się podnosi słowo, to dobrze, no.
Albo przyjdzie jakiś kaznodzieja, to od razu mówi jakiś prorok, albo prorokini, to no. na spotkaniu mówi, że pastor nic mi nie mówił o was.
Zawczasu.
Zawczasu mówi, że pastor nic mi nie mówił.
No nie? No. Fajnie, super.
Że tylko będzie, jeśli to będzie do was, tylko będzie od Boga.
No ja daję. No więc tak ostatnio, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi, a ostatnio rozmawiałem z ilomaś ludźmi po kolei, tak wychodziło, że czasami codziennie, czasami co 2-3 dni z kimś kolejnym, czasami się mówi, pod namaszczeniem powie się rzeczy, które potem zastanowią, o ja cię, faktycznie, no tak, Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś to powiedzieć i to jest to, trzeba to powtórzyć. No, więc to, co bym chciał Wam powiedzieć, to parę rzeczy wokół takiego tematu, jak chodzenie w prawdzie odnośnie siebie. Trochę to będzie związane z sądem, trochę będzie związane z pokorą, trochę będzie z nadstawianiem policzka. To tak jakby wspólna taka grupa różnych kwestii, o których pomyślałem, że no na pewno w przyszłości w naszej szkole pokory musimy o tym nauczać. Tak na marginesie trochę Wam wybiegnę. To jest coś, co gdzieś we mnie już od iluś lat tam się kotuje. Bóg musi stworzyć warunki, żebym mógł kiedyś usiąść i tą wizję spisać. Wizję szkoły pokory. Gdzieś myślę o takiej przynajmniej półrocznej, może krótszej, ale przynajmniej, albo nie, maksymalnie półrocznej szkole pokory, która byłaby stworzona z myślą szczególnie o tych, którzy pokończyli inne szkoły biblijne. bo też w przyszłości widzę taką szkołę misyjną. Szkołę biblijną, to jest to, na czym najwcześniej pracuję, szkoła misyjna, poddaję mi szansę.
Najlepszą szkołą pokory jest życie. Zgadza się ze mną?
Jeśli ktoś je umie odpowiednio wykorzystać, przyjacielu. Życie dostarcza materiału, tak jak szkoła, ale można ten materiał wykorzystać lub go całkowicie oblać. Tak więc oczywiście, że życie dostarcza super egzaminów i materiału, ale przykro stwierdzi, że większość nie umie go wykorzystać. Czyli celem szkoły pokory byłoby przygotowanie ludzi, aby wykorzystać życie, by nauczyć się tej pokory. I pomyślałem, że to jest coś, o czym powinni marzyć i pewnie już niektórzy marzą w tym kraju i może za granicą. To byłoby takie hasło, jak gdzieś macie ludzi, którzy pokończyli szkołę biblijną, to teraz wyślijcie ich natychmiast do naszej szkoły pokory, zanim czegokolwiek się dotkną. Zanim w cokolwiek się zaangażują, natychmiast najpierw do szkoły pokory my sprowadzimy ich na samo dno normalnie, na parter mniemania o sobie, fałszywego mniemania o sobie. Żeby to mniemanie zetrzeć na proch. Szczególnie takie właśnie przekonanie, że teraz wszystko wiem. No i poza tym właśnie między innymi to, co w tej szkole pokory musi być przerobione na medal, inaczej nie będzie promocji. To jest właściwe myślenie, wprawdzie pojmowanie samego siebie, zdolność przyjmowania uwag, zdolność nastawienia policzka, zdolność korekty i umiłowanie sądu. Ktoś, kto nie pokocha sądu Bożego, nie ma prawa zdać pozytywnie szkoły pokory. No. Tak to jest. I to w tylu przypadkach już widziałem, że wręcz to pomyślałem o wszystkich osobach, które znam, które skończyły szkołę biblijną. No może parę wyjątków gdzieś mam na myśli, tak. Ale większość chyba, których znam, to powinni prosto takim ekspresem z jakiejś szkoły biblijnej natychmiast do szkoły pokory pojechać. Ale generalnie to nawet już nie mówię, bo to nie jest nastawione tylko na a zaraz tam to, co pokończy się szkoły biblijne, to jest nastawione na każdego wierzącego, który tak czy siak chce być gotowy. No, więc właściwie ja tak, nie mając posegregowanego materiału, przesyłam wam tak z serca do serca rzeczy, które są tylko filarami, jakimiś kręgosłupami sprawy, które wymagają rozszerzenia i przerobienia, nie? Marcin jest fajny. No, okej. Mateusza 5:38-42 na przykład. Tutaj są w ogóle dwa tematy dla mnie. Dwa zupełnie rozbieżne tematy. Ostatnio, kiedy przesłuchiwałem Henryka Wiejes w nauczaniu z jakiejś konferencji dla mężczyzn. On ten tekst przerabia akurat pokazując, jak bardzo został wypaczony w nauczaniu i w ogóle tłumacze go też wypaczyli troszeczkę, dzięki czemu okastrowano troszeczkę mężczyzn w kościele, bo sprawiono, że oni nie umieją się postawić jako faceci. Bo w tym fragmencie w ogóle nie chodzi o to, żeby faceci byli Elojami z tego filmu Wehikuł Czasu. Pamiętacie? Tych Eloi, których te potwory z podziemi hodowały na rzeź, przylatywały po kolejnych, a oni tylko jak bierne owce stali i nic nie byli w stanie zrobić. Czyli taki wzór pozbawienia męskości. Więc Bogu nie chodzi o to, żebyśmy byli Elojami na rzeź, ponieważ gdy jest tutaj mowa, tak jak też i w kolejnym, tam poniższym fragmencie, nie udawajcie złem za zło, czy w sensie nie rewanżuj się złem. I też w tym fragmencie właśnie nie sprzeciwiaj się złemu, 39 werset szczególnie, że tam właśnie Henryk je tłumaczył, iż chodzi o nieposiadanie natury rewanżu, czyli mściwej natury, co jest czym innym niż kiedy widzimy zło, na przykład ktoś leje kogoś na ulicy, a my jak Eloje pójdziemy dalej z modlitwą i błogosławieństwem, na przykład nie reagując, nie? albo ktoś przyjdzie z Panem do domu, żeby lać nas w łeb i wynieść wszystko z domu, to że my powinny no, błogosławić się bracia. To w ogóle nie na tym, w ogóle nie o tym tutaj jest mowa. Bo gdyby chodziło o to, żeby dać się pobić do końca, Jezus by nie powiedział, gdzie macie miecze. Tak? Lub powiedział, że jak ci ktoś katuje, to daj się skatować do końca. Tymczasem, gdy mówi o nastawieniu policzku, to mówi o miejscu przyjmowania urazy czy dyshonoru. Bo policzek wymierzony nie mówi o tym, że ktoś cię atakuje, aby cię pobić. I nie przychodzi wandal, aby cię uszkodzić. Tylko mówimy o sytuacji, kiedy ktoś wymierzając ci policzek chce powiedzieć, że jesteś czegoś niewart lub niegodny. Jest to może równoznaczne ze splunięciem. Prawda? To raczej jest taki kontekst. Tak naprawdę, jakby się na trzeźwo zastanowić, uderzenie kogoś w twarz, to tak jakby powiedzieć, ty nikczemniku, ty nic nie warty lub opluty. A chrześcijanie zinterpretowali to, że my chrześcijanie teraz powinniśmy być, no to właśnie te trendy niestety, wybaczcie, to trochę o naszych braciach tak przykro, no nie chcę nic wymówić, ale no niestety nasza Polska wychodzi z prostaczkowo takich zacofanych, legalistycznych troszkę tak klimatów, nie? I trochę ta spuścizna gdzieś pokutuje. No właśnie. Więc to wcale nie chodzi o to, że mężczyźni mają nie być mężczyznami i mają być bierni. To chodzi o to, że mamy umieć przyjąć czasem urazę w sposób otwarty, kiedy ludzie przyjdą, kiedy czasem naplują na nas niesłusznie. Przyjdą, urągają, powiedzą ty normalnie taki, siaki, owaki. A czasami mogą przyjść wierzący i nie powiedzą do nas z mięsa, tylko powiedzą do nas w niesłusznym oburzeniu, wyleją na nas jakiś kwas swojej niewłaściwej urazy, jakieś zdenerwowanie, jakieś frustracje. No przecież chrześcijanie są ludźmi, nie? Którzy potrzebują często głębokiej przemiany. Przyjdą i wyleją na nas jakiś kwas. Jeżeli my nie umiemy nadstawić policzka w tym momencie niesłusznie uderzanego, czy w przenośni, nie? To czasami widać, nie bieżąco spuści twarz pochmurnie, szuka czegoś gdzieś po ziemi, wiesz, lub w swoim wnętrzu przerabia teraz materiał do odwetu. Tak, zbiera własną ślinę, żeby odpluć teraz ostro. I zaciąga się, szybko mówiąc, żeby oddać coś okropnego. No, najgorsza rzecz, która się może zbierać w was, a właśnie dokładnie wierzę, że w duchowym, pełnym, głębokim znaczeniu tego tekstu jest mowa o tym, co chcę wam powiedzieć. Coś, co mi trudno przewalczyć u wielu różnych ludzi i czasami z ambitnymi wierzącymi nie mogę tego przerobić. A kiedy ktoś ci powie, ty normalnie, ty taki śmaki, no ty. I nienadstawienie policzka oznacza, że co zrobimy wtedy? Że zbierzemy w sobie, by powiedzieć, a ty i proszę bardzo, jako ja mam długą wiązankę na ciebie. Proszę cały kłębek na 2 kilometry. To jest horror. To jest koszmar. Powiem wam, że naprawdę, kiedy ostatecznie rzucałem katolicyzm, a ja akurat będąc w kościele katolickim po tym wychowaniu w chrześcijaństwie takim biblijnym, ja nie poszedłem w katolicyzm po taki w sensie nominalny, tylko w katolicyzm taki charyzmatyczny i taki, powiedzieć, trochę zakonny. W sensie jest dużo takiej nauki katolickiej zaawansowane, takie głębokie gdzieś tam drążenie, introspekcje, badanie wnętrza. Oczywiście tam jest dużo takiej też często przesady i poniżania zbędnego siebie, o czym mówi apostoł Paweł, że są tacy, co mają upodobanie w poniżeniu siebie, to jest przegięcie w jedną, ale kiedy miałem takie porównanie, nie zbór lub nauki te zakony, to zdałem sobie sprawę, że tak, w tych naukach zakonnych jest poniżanie samego siebie, jest przesada, oczywiście, to jest czasami buddyzm. Ale z kolei czasami, kiedy pomyślałem o klimacie w zboże, to pomyślałem, że tam jest przesada w drugą stronę, bo w ogóle nie ma nauki o pokorze. Nie ma nauki o pokorze i zrozumienia, że my czasami potrzebujemy umieć podnieść twarz do bicia. ten policzek rzeczywiście naprawdę go nadstawić. Błędna biblijna interpretacja sprawiła, że kiedy była mowa o policzku, to chodziło o to, że zaczepia cię chłopak na ulicy, tak to zawsze rozumiałem, bo młody nie, chce mi przywalić, ale ja jestem nawrócony chrześcijaninem i rozumiem, że nadstawiam policzek, on mi przywali, ja mu nie mogę oddać. W ogóle nie o to tutaj chodzi. Zresztą jakby mała sobie marzenta. Tu się zapisał na bok, tak, to był super, ale po prostu, kurczę, tu jest napisane, że nadstawić policzek, nie mogę się zapisać. Strasznie. Zebrało mi gdzieś 30 lat, żeby zrozumieć, że nie o to tutaj chodzi w ogóle. Że tutaj chodzi o to, że kiedy ktoś przychodzi i lży na ciebie, że ty nadstawisz mu policzek drugi, proszę bardzo, chcesz dalej mi mówić nieprawdziwe rzeczy? Nie ruszy mnie to. Nie odda ci tym samym. Nie napluję na ciebie tak, jak ty plujesz na mnie. Nie uderzę cię w policzek, jak ty uderzysz mnie. Czyli ty możesz mówić mi rzeczy, bo cię coś ponosi i ja po prostu raczej będę szukał, jak się zlitować nad tobą, a nie jak cię oddać. Będę zastanawiał się, co z tobą jest nie tak i jak mogę ci okazać miłość i pokój przelać na ciebie, zamiast odpluć ci i zrobić oko za oko, ząb za ząb. Prawda? Jezus mówi, słyszeliście oko za oko. Tak było według prawa. Ale my jesteśmy dużo wyżej. My jesteśmy w Królestwie Łaskim. My jesteśmy w miejscu, w którym, który nazywa się Chrystus. A On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy go bito, cierpiał i znosił. Tak mówi, prawda, mówią listy apostolskie o Jezusie. Prawda? Gdy urągano mu, milczał. Gdy bito go w twarz. No już akurat element bicia tam był związany z jego ofiarą. Dlatego on poszedł świadomie na tę rzeźnię. Natomiast poza tymi okolicznościami ofiary, którą złożył, wcześniej nigdzie nie chodzi, aby go bito. Chociaż z drugiej strony powiedział, że jeżeli z powodu imienia Jezus spotka nas cierpienie, to jest też inna okoliczność, prawda? Wtedy w pewnym sensie jesteśmy uczestnikami Jego tej Via Dolorosa, jakimś kolosem, podajesz, tak? Czy Filipian w pierwszym rozdziale mówi, że jesteśmy, że gdy dla Chrystusa cierpimy, jesteśmy jakby dopełniamy niedostatku udręk. No to jest to jedyna sytuacja, gdy z powodu Jezusa nas napadną i będą chcieli zabić. I to jest taka okoliczność. Oczywiście tym cierpieniem wielbimy Boga. Ale oczywiście nie mówimy o jakimś potocznym gdzieś doświadczeniu. My nie szukamy potocznych, bezsensownych cierpień, nie mających związku z Ewangelią. Nie potrzebujemy, żeby nas zbili na przykład gdzieś łobuzy i my będziemy szukać w bramie łobuzy, co nas będzie kopał i powiemy chwała Bogu. Nie o tym jest w ogóle mowa. Ale na pewno jest mowa o tym, że ktoś robi nam dyshonor, a my nie naplujemy na niego tą samą pluwociną. A niestety, Kościele, to ma miejsce. To ma miejsce pośród nas. To ma miejsce często, gęsto i obawiam się, że jest straszliwie mało wśród nas takich, którzy ten policzek nadstawiają. Jeśli nawet uda nam się zrobić to raz, to może drugim razem oddamy podwójnie. Obawiam się, że my w niewłaściwy sposób stosujemy werset, który mówi, nikomu nie dłużymi nie bądźcie. Że to nie o to chodzi w tym wersecie. My ten werset przystawiamy do fragmentu tego oko za oko. Nie bądźmy dłużni drugiemu, strzelić mu w oko tak samo jak on nam. Tak naprawdę nie o to chodzi. Nikomu z dłużnymi nie bądźcie w sensie, jeśli coś pożyczyliśmy i jesteśmy winni. Czy przeprosim, czy w materii. Słuchajcie, to jest strasznie ważne. Czyli zobaczcie, o czym jest jeszcze mówi, kiedy dajemy drugi policzek, to znaczy, że ktoś do nas przyszedł, czy urąga nam wprost, czy po prostu wylewa kwas, a może nawet nie są to słowa same w sobie złe, ale całość jest naprawdę nieprzyjemna i toksyczna, pełna zarzutów. Kiedy to czyni, ponieważ ja chodzę w świetle Ja się nie boję. I mój Pan oczyścił mnie i dalej mnie oczyszcza. I kłamstwo mi nie zaszkodzi, bo ja mam tarczę, przecież której topię wszystkie ogniste pociski złego. Czyż nie? W związku z tym podnoszę twarz i mogę patrzeć temu, który to czyni. Z podniesionym obliczem, bo to nie ja. Mam się przecież wstydzić. Jeśli chodzę w świetle i się niczego nie boję, to ja nie muszę twarzy opuścić, tak jakby mi ktoś na głowę narobił i po prostu zmieszano, szukam gdzieś młota czy kamienia, żeby odrzucić. Tak? Jak ktoś głowę spuszcza na dół, patrzy oczami po ziemi, to co szuka gdzieś jakichś narzędzi chyba zbrodni. To mogę podnieść twarz do góry? Nerwy mnie nie będą ponosić. Mogę spokojnie patrzeć. Możesz mówić dalej, z drugiej strony jechać. Proszę bardzo. Jeśli masz pragnienie powiedzieć jeszcze, myślisz, że mówisz prawdę, może myślisz, że służysz Bogu lub służysz sprawiedliwości, proszę powiedz. Ty widzicie to, jaka to jest zupełnie inna sytuacja. I teraz ktoś patrząc z boku na chrześcijanina, który drąży oczami po ziemi, szukając jakby oddać, nie będzie zbudowany. Ale kiedy zobaczysz chrześcijanina, który nastawia drugi policzek i po prostu w tym momencie milczy i nie ma co oddawać, to po co oddawać? Czy to nie jest właśnie pokazywanie Chrystusa temu światu? Nie o to tak naprawdę tu chodzi? No? O to chodzi. Co zrobić, żeby móc podnieść drugi policzek? Ty musisz być kimś, kto się nie boi prawdy. Bo dlaczego razi nas kłamstwo? Bo tak naprawdę razi nas prawda. To jest drastyczne, ale rzeczywiste. Kłuje cię i strasznie cię boli nieprawość, nieprawda i niesprawiedliwość w tym, co ktoś mówi. Dlatego, że jeszcze tak naprawdę w środku boisz się prawdy. To znaczy to po tym, że boisz się osądu. Boisz się oceny. Jeszcze nie jesteś gotowy, żeby to przyjąć. Jeśli nawet komuś by się z wyrachowania udało przyjąć, to będzie go strasznie boleć. Będzie szukał w środku zemsty. To jest taka prawda niestety. Lub ucieczki. Odwetu. No, czegokolwiek. Walki lub depresji. No, bo teraz tak. Ludzie, którzy mówią nieprawdę na nasz temat, często myślą, że mówią prawdę, ale my sądzimy, że to jest nieprawda. Po pierwsze, najgorsze jest to, że w ogóle możemy się mylić, bo w tym, co nawet toksyczni ludzie do nas mówią, naprawdę czasami może być trochę racji. Ale nawet kiedy będzie w tym większość nieracji i sposób będzie nieprzyjemny, kiedy mówią do nas dziwne rzeczy, to czemu nas to tak wywala z miejsca, z pozycji, zbija? Z pantałyku zrzuca stronę czegokolwiek, bo najbardziej boli nas odzieranie. To, bo my mamy o sobie pewne wyobrażenie. My zrozumieliśmy, jak jesteśmy wspaniali. My myślimy o sobie, że jesteśmy tacy mili, tacy uprzejmi. My myślimy o sobie, że jest tak dobrze, fajnie z nami. I teraz przychodzi ktoś i zdziera na siłę to z nas. Nie możemy mu tego podarować. I jak może nas tak przyjemnego mniemania o sobie wybijać? Nienawidzimy go zaraz. Jest tak zawsze dlatego, że nie stanęliśmy do końca w świetle i w prawdzie. Co ja mam? Czemu tak jest? No naprawdę tak jest. Bo my mamy taki problem, ja kiedyś mówiłem o tym w nauczaniu o sądzie, problem, który zebraliśmy uciekając z raju. Problem polegający na tym, że musieliśmy kryć się przed Bogiem i szukać okrycia na naszej nagości. Odkąd człowiek jest zgrzeszył, ma co do ukrycia. Grzech. Oraz nagość i słabość. I my to ukrywamy. Co się dzieje, kiedy człowiek staje przed Bogiem na sądzie? wszystkie te listki figowe, potem odzienia skórzane, potem fałszywe mniemania, fasady, które na siebie nałożyliśmy. To, co sobie myślimy, kiedy pójdziemy na sąd, wszystko zostanie zdjęte. Tak naprawdę najbardziej, czego się boimy, to jest sądu Bożego. Wigdjoner mówił w tej wizji, jak ją czytaliście, wizji chyba z książki Powołania, czy końcówkę z ostatniej bitwy. Mówi, że był w tej górze, w różnych komnatach, w których były te prawdy, zbawienie, Boże obietnice, one napawały go takim cudownym poczuciem. I zobaczył drzwi, na których było napisane Boży Sąd. I od razu poczuł lęk i strach. I nie chciał tam iść, ale zaczął go to jakoś tak mitygować. Uciekał do różnych innych skarbów, które dawały mu siłę i życie. Ale ciągle myślał, dlaczego lęk przed Bożym Sądem go tak napawał? I nagle odkrył w sercu, że on musi się z tym zmierzyć. Podszedł do tych drzwi i normalnie padł jak martwy, bez sił. No nie. Sama myśl o sądzie prawdziwym odebrała mu siły życia. Musiał wrócić. Aniołowie podeszli, służyli mu, dali mu inne skarby, zbawienia o tym, o tamtym. Napełnili go życiem, nabrał więc życia. W końcu zrozumiał, że musi tam być, jak tam wszedł, to normalnie śmierć. Prawie. To było najgorsze doświadczenie, jakiego w życiu doznał. Bo sąd odarł wszystkie mistyfikacje. Wszystkie mniemania, wszystkie wyobrażenia o sobie. Wszystko, co sam o sobie wybudował. Ale kiedy przez to przeszedł, w ogóle to było ratanie, bo nie był w stanie chyba tam naraz tego przeżyć, ale kiedy przez to przeszedł, to wolność, której potem doświadczył, była tak rzeczywista i namacalna, że zdał sobie sprawę, że nie ma wolnego człowieka bez Bożego osądu. Że każdy, kto chodzi w rzekomej wolności, ale jeszcze nie stanął w stuprocentowym świetle prawdy, która jest oceną naprawdę, co my sobą reprezentujemy i jak Bóg nas widzi, kto przed tym nie stanął, nie jest wolnym człowiekiem. I stało się dla mnie jasne, że ten jest w stanie podnieść policzek i patrzeć w twarz swoim oprawcom i tym, którzy mówią źle, kto już się nie boi prawdy. A tylko ten nie boi się już prawdy, który ten sąd pokochał, który go przeżył, zaakceptował i ma go ze sobą. Jak to zrobić, żeby móc nadstawiać policzek? Szukać tej prawdy, którą Bóg o nas chce nam objawić. Mogę wam zagwarantować, że nikt z nas nie jest w stanie jej przyjąć naraz. Bo byśmy umarli. Bo jest napisane, że kto by twarzą w twarz z Bogiem się spotkał, nie przeżyje. Boże sąd to spotkać się z Bogiem twarzą w twarz, bo wtedy wszystko nagle wyjdzie na wierzch. To jest niemożliwe, byśmy przeżyli to, ale możemy pragnąć, by stopniowo Bóg zaczął nam to objawiać, by nas osądził, by nam pokazał. To będzie bardzo bolesne. Ja to zapowiadam wam z góry. Nie będzie bardziej bolesnej rzeczy na tym świecie dla ciebie, jak przejście przez Trybunał Bożego Sądu. Ale nie będzie większej wolności i radości, jak przeżycie tego i świadomość, że się ma to ze sobą. Bo wtedy, kiedy staniesz przed swoim oprawcą, który chce ci powiedzieć, czy to w dobrej woli kochany chrześcijanin, czy to nienawidzący ci człowiek z zewnątrz, ty możesz podnieść twarz, na której już nie ma mistyfikacji, nie ma co zdzierać z nim. Ty się już nie boisz niczego. Ty już się z Bogiem spotkałeś. On ci powiedział prawdę. Cóż może ci zaszkodzić człowiek? Jakieś jego kłamstwa. Ty z Bogiem miałeś do czynienia. Przeżyłeś to, co Bóg ci powiedział, co było szczerą prawdą. Jeśli człowiek ci powie element prawdy i porównasz to z tym, co już Bóg ci objawił, to cudownie, że ci to powiedział. Podziękujesz mu jako szczeremu przyjacielowi. Niech ci napomina i gani. Boże, jakie to jest niewinne i delikatne w porównaniu z tym, co przeżyliśmy, mając do czynienia z Bogiem, który jest ogniem trawiącym. Najbardziej napominający człowiek, który mówi szczerą prawdę, to jest nasz cudowny przyjaciel wtedy. A ktoś to mówi nieprawdę? Boże, ty nie wiesz naprawdę, jak z siebie samego krzywisz, to wtedy możemy pomyśleć. jak to się stało, że ty taką nieprawdę mówisz, ojejku. No ale masz potrzebę mi to powiedzieć, powiedz, może jakoś będę w stanie ci pomóc, czy co? Lub jakoś miłością wyjdę ci naprzeciw, może jakoś przyjdę do ciebie uzdrowienie. I nasza twarz się niczego nie boi. Może być i jeden, i drugi policzek podany, bo wiemy, że będziemy mogli tym ludziom podać zbawienie, a jeżeli nie, to jest to chwila, w której możemy się o tego kogoś modlić, a jeżeli nie, to chociaż możemy dać świadectwo, które ten ktoś chociażby zapamięta na przyszłość, żeby potem myśleć, co on naprawdę zrobił. Halleluja! Widzicie? Dlatego jest napisane o Jezusie w 12 rozdziale Mateusza. W wierszu 17 i dalej, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym dusza moja ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on odwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. Nie będzie się spierał, krzyczał, czegoś dowodził, przekamarzał się. A ty to, a ja tak, a ty zobacz po sobie, ty. A tam, tak? Ja wiem, co ty mi zrobiłeś. Od początku twojego życia ci wszystko przypomnę. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu plejącego nie zagaśnie, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Ale patrzcie, jak on zwycięża. Jak zwycięża sprawiedliwość? Nie krzykiem, nie spieraniem. Nie katowaniem, odkatowywaniem drugim, nie dołamywaniem nadłamanej trzciny, ani zagaszaniem odrobiny tego, co się w drugim świeci. Ten Jezus wiedział, kiedy walczyć i kiedy z batem rozwalać stoły i wiedział, kiedy sięgnąć po miecz i mówi, dawajcie miecz. Ale wiedział też, kiedy nie spierać się, nie kłócić i kiedy milczeć. To jest piękne. Na koniec, spośród wielu rad, które można zaserwować, dam wam jedno, może dwie, ale proszę zapamiętajcie, że to nie są jedyne. Szukaj takich, którzy mogą cię napominać. Strofować. To są twoi najważniejsi przyjaciele. Chciej korekty. Nawet jeśli wróg wypomina ci, analizuj, na ile Bóg go używa. Bo on może w złości mówi coś i nie wie, że powie tej odrobinę tej prawdy, którą ty musisz usłyszeć. Bo może przyjaciele nie potrafią ci tego powiedzieć, a wróg w nienawiści potrafi. Przesadzi, ale powie to, czego ci przyjaciele nie powiedzą. Staną się. Może tak być. Po piętach cały tych, którzy chcą cię napominać, strofować i poprawiać. Takich przyjaciół sobie szukaj. I módl się, żeby Bóg cię osądził tutaj na ziemi, bo ten sąd jest naprawdę delikatny, bo po pierwsze zrobi to etapami, po drugie masz szansę na zmianę. To jest cudowne. To jest naprawdę fantastyczne, bo kiedy osądzi cię z tamtej strony, kiedy tam przeżyjesz ogromną konsternację i wstyd wobec tysięcy, miriadów aniołów i wszystkich świętych, już nic nie poprawisz. To będzie ocena, która pozbawi cię jakiejś części Twojej chwały. Tu natomiast, kiedy będziesz osądzony, wszystko możesz odrobić i jeszcze więcej, pójść dużo wyżej. Uwielbię Boży osąd i prawdę o sobie. I szukaj korekty, szukaj napominania. I kiedy będą do Ciebie mówić przykre rzeczy, podnieś swoją twarz, patrz w oczy. Nie uciekaj gdzieś, nie denerwuj się, nie szukaj w myślach, co ten ktoś zrobił gorszego od Ciebie. Może zrobił 3 razy gorsze rzeczy. Niech Cię Bóg broni, żeby mu to powiedzieć. Żeby oddać oko za oko. Bo kiedy to zrobisz, przestajesz być owcą, która nadstawia drugi policzek, stajesz się wilkiem, który rozszarpuje. A jeśli stajesz się wilkiem, to Bóg będzie musiał Cię zniszczyć. Więc albo będziesz owcą, albo wilkiem i wtedy masz przeciwko sobie Boga. Niech Cię Bóg broni, żeby oddać tym samym na zasadzie. A co Ty, to ja Ci teraz powiem, posłuchaj. Niech Cię Bóg broni przed tym. Choćby robił gorsze rzeczy, jeśli to, co do Ciebie mówi, jest prawdą, przyjmij i nigdy nie oddaj. Pamiętaj. Oczywiście mam nadzieję, że Bóg Wam też pomoże zrozumieć, że kiedy ktoś przyjdzie, aby tylko i wyłącznie Was poniżyć i Ty dostrzeżesz, że ktoś nie przyszedł Ci coś powiedzieć, tylko chce Cię poniżać. Ty jesteś człowiekiem, który ma godność i nie potrzebujesz, żeby Cię poniżano. Możesz stać i wyjść. My nie szukamy samego poniżania i nie potrzebujemy tylko być poniżanymi i to wszystko. Ale jeżeli ktoś Ci chce powiedzieć rzeczy, wiecie, bo to jest tak, że często jeśli ludzie dają policzek nam, w tym jest dużo może być nienawiści, zawiści, ale ich fałszywego przekonania o racji. Tak? To jest coś innego niż kiedy przyjdzie wróg, aby nas katować. Rozróżnijmy to, niech Bóg Wam objawi jak. Spróbujcie to rozróżnić. Ten policzek najczęściej będą Wam wymierzać i wymierzali i wymierzają i będą wymierzać. Ci, którzy myślą, że czynią Wam przysługę. I mogą mieć czasem połowę racji.